Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Żądanie prawa do zachowań homoseksualnych jest sprzeczne z autentycznymi prawami człowieka, stwierdził watykański przedstawiciel przy ONZ w Genewie.
Chiny nasilają represje wobec Kościoła.
Na Jasnej Górze obradują europejscy egzorcyści.
11 lipca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Kościół nie popiera przemocy wobec homoseksualistów ani karania za same tylko uczucia czy myśli. Nie może jednak aprobować aktywności homoseksualnej, powiedział arcybiskup Silvano Tomasi w wywiadzie dla agencji ASI. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie krytycznie ocenił niedawną rezolucję ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka, nakazującą prowadzenie na świecie badań nad stopniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną czy tożsamość gender.
Watykański dyplomata zwrócił uwagę, że już same pojęcie orientacji seksualnej i gender, czyli rodzaju, nie są określone w prawie międzynarodowym i stosuje się je tendencyjnie. Jego zdaniem powinno się mówić o płci, co jest terminem powszechnie przyjętym w prawie naturalnym na oznaczenie mężczyzny i kobiety.
Arcybiskup Tomasi przestrzegł przed niebezpieczeństwem włączania tzw. praw homoseksualistów do praw człowieka. Wspomniana rezolucja może inspirować ustawodawstwo degradujące społecznie małżeństwo i rodzinę, zrównane ze związkami homoseksualnymi. Pozwalanie takim parom na adopcję dzieci czy wprowadzanie do szkół obowiązkowej edukacji seksualnej podważającej wartości chrześcijańskie to poważne zagrożenie. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przypomniał, że wszystkie społeczeństwa regulują do pewnego stopnia zachowania seksualne ze względu na dobro wspólne, zakazując kazirodztwa, pedofilii czy gwałtu. Żądanie prawa do zachowań homoseksualnych sprzeczne jest z autentycznymi prawami człowieka, jak wolność religijna czy wychowanie dzieci przez rodziców. Kościół ma prawo bronić życia, rodziny i małżeństwa. Jego nauczanie nie zależy od konsensusu politycznego i dlatego nieraz nie jest rozumiane, a nawet staje się przedmiotem represji czy prześladowań, powiedział arcybiskup Tomasi.
Odnowa zaufania w relacjach ze wspólnotami zakonnymi to istotny punkt w pracach nowego prefekta kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Arcybiskup João Brás de Avis mówił o tym w wywiadzie dla włoskiego miesięcznika Trenta Giorni.
Zdaniem brazylijskiego hierarchy w niektórych zgromadzeniach panuje pewien brak zaufania do instytucji Stolicy Apostolskiej. Dotyczy to głównie decyzji podjętych przez jego poprzedników w tej watykańskiej kongregacji. Odnośnie do Legionistów Chrystusa nowy prefekt wyraził smutek, że za domniemanym charyzmatem stała niegodziwość założyciela. Jak to możliwe, pozostaje dla niego tajemnicą. Trudnością był dlań także brak wolności osobistej legionistów oraz widoczny autorytaryzm panujący w zgromadzeniu, w którym dyscyplina zdominowała inne dziedziny życia. Arcybiskup Avis przyznał, że jeszcze jako ordynariusz Brazylii wycofał swych kleryków z seminariów prowadzonych przez legionistów. Odnosząc się natomiast do fenomenu nowych wspólnot definiujących się jako obrońcy kościoła i tradycji, brazylijski hierarcha zaznaczył, że Bóg rozdzielając swoje dary nie rezerwuje ich tylko dla jednostek. Podobnie w odniesieniu do ruchów, które kontestują kościół lokalny, prefekt kongregacji do spraw życia konsekrowanego zauważył, że znakiem Bożym jest postawa cierpliwości i miłosierdzia wobec ludzkich ograniczeń.
W Ziemi Świętej Benedyktyni budują nowy klasztor, wznoszą go przy wsparciu niemieckich katolików nad brzegami Jeziora Galilejskiego w miejscu, gdzie Pan Jezus miał dokonać cudu rozmnożenia chlebów i ryb. Benedyktyński przeorat w miejscowości Tabga w Izraelu, zależny od niemieckiego opactwa zaśnięcia Matki Bożej na górze Syjon w Jerozolimie, opiekuje się tamtejszym sanktuarium rozmnożenia chleba już od ponad 70 lat. Od IV wieku wznosił się tam bizantyjski kościół, z którego pozostały jedynie mozaikowe posadzki. Najsłynniejsza przedstawia kosz wypełniony chlebami i dwie ryby. 30 lat temu zbudowano tam nad zachowanymi mozaikami nowy kościół. W pobliżu są dwa inne miejsca święte, Góra Błogosławieństw i kościół prymatu Piotra.
Opiekujący się sanktuarium benedyktyni mieszkali dotychczas w domu wybudowanym w latach 50. zeszłego wieku. Wzniesiony bez fundamentów jest on zagrożony w przypadku trzęsienia ziemi, a leży w strefie sejsmicznej i jego ściany mają liczne pęknięcia. Nie zapewnia też spokoju potrzebnego do modlitwy, a sanktuarium rozmnożenia chleba odwiedza dziennie do 5000 pielgrzymów i turystów. Tamtejsi benedyktyni oprócz własnego życia liturgicznego prowadzą rekolekcje dla osób z zewnątrz oraz spotkania z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą z Izraela i terytoriów palestyńskich. Goszczą też często miejscowe rodziny żydowskie, chrześcijańskie i muzułmańskie. Nowy klasztor zapewni odpowiednie warunki benedyktynom i ich gościom. W kaplicy będzie klimatyzacja bardzo potrzebna w miejscu, gdzie temperatury sięgają w lecie 50 stopni. Budowa ma się zakończyć w październiku.
Po dwóch dniach świętowania niepodległości Republika Południowego Sudanu zaczyna walkę o byt. Kraj liczący ponad 8 milionów mieszkańców przez lata był zaniedbywany, stąd teraz pilna konieczność postawienia na rozwój społeczno-gospodarczy. Warunkiem tego jest jednak pokój, wartość, której w tym zakątku Czarnego Lądu brakowało od dziesięcioleci. Stąd z dużą nadzieją przyjęto słowa prezydenta Salvy Kiira, który obiecał zapewnić pokój w przygranicznych regionach i zaoferował amnestię zbrojnym ugrupowaniom walczącym z jego rządem.
Kolejnym ważnym wyzwaniem jest zrozumienie tego, że powstanie nowej granicy nie jest jednoznaczne z utworzeniem dwóch Sudanów, islamskiego i chrześcijańskiego, zaznacza znawca Afryki ojciec Giulio Albanese. Misjonarz podkreśla, iż takie myślenie może być źródłem kolejnych napięć, a w konsekwencji walk na tle religijnym. W obu krajach wyznawcy wszystkich religii muszą być traktowani z szacunkiem, a wolność wyznania musi być respektowana także wobec mniejszości, podkreśla ojciec Albanese. Zwraca zarazem uwagę, że niepodległość Sudanu może pociągnąć za sobą kolejne zmiany na mapie Afryki.
Secesja Sudanu stawia pod znakiem zapytania jedno z założeń polityki panafrykańskiej, że nie należy poddawać pod dyskusję istniejących granic. To, czego jesteśmy świadkami dzisiaj, potwierdza potrzebę zdefiniowania nowego porządku geopolitycznego, tak jak to miało miejsce w Europie. Niektóre rządy, jak chociażby Demokratycznej Republiki Konga czy Nigerii, są tym wyraźnie zaniepokojone. Zagrożenia, że w niedalekiej przyszłości w tych krajach odezwą się dążenia secesyjne, nie da się zupełnie wykluczyć.
Uzyskanie niepodległości południowego Sudanu świętowano także modlitwą. W stołecznej katedrze w Dżubie papieski wysłannik odprawił w niedzielę mszę za przyszłość tego kraju. Niepodległość nie jest celem, ale dopiero początkiem drogi, mówił kardynał John Njue. Zaznaczył, że ten nowy początek potrzebuje międzynarodowego wsparcia oraz pokoju i jedności, a także powszechnej świadomości, że każdy z Sudańczyków jest budowniczym swej przyszłości. Specjalne przesłanie do prezydenta Salvy Kiira wystosował Benedykt XVI. Życzy w nim mieszkańcom Nowego Sudanu pokoju i pomyślności.
Do zamachu bombowego doszło wczoraj przed kościołem protestanckim w Nigerii. Ładunek wybuchł po nabożeństwie wspólnoty wszystkich chrześcijan w miejscowości Suledża na północ od stolicy kraju Abudży. W wyniku eksplozji śmierć poniosły 3 osoby, a 7 zostało ciężko rannych. Motyw zamachu nie jest jeszcze znany. Przypuszcza się, że może stać za nim islamska sekta Boko Haram, która działa w północno-wschodniej części kraju, podzielonej między chrześcijan i muzułmanów.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Chińskie służby bezpieczeństwa uprowadziły wczoraj 3 biskupów. 4. został porwany kilka dni wcześniej. Działania mają na celu zmuszenie hierarchów do wzięcia udziału w kolejnej sakrze biskupiej, udzielanej bez zgody Stolicy Apostolskiej. Mają otrzymać 14 lipca w Shantou ksiądz Huang Bingjiang. Na jego konsekratora komunistyczne władze wyznaczyły uznawanego przez siebie i będącego jednocześnie w komunii z papieżem biskupa Paula Pei Yunmina. Hierarcha odmawia udziału w uroczystości. W jego obronie stanęli księża i wierni, którzy non-stop czuwają przed jego domem, by nie dopuścić do uprowadzenia. Jednocześnie w katedrze trwa nieustanna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem o jedność Kościoła.
Zabuli smutek wywołany aferą z funduszami państwowej loterii, jakie trafiły do ludzi Kościoła, przeprosił w opublikowanym liście przewodniczący Episkopatu Filipin. Biskup Nereo Otchimar zachęca w nim katolików do powstrzymania się od łatwych osądów i do poszukiwania prawdy w miłości. Hierarcha przyznaje, że afera wywołała zamieszanie, ujawniając niespójność działań duszpasterskich z tym, co publicznie ludzie Kościoła głoszą.
W liście zapewnia się, że zamieszani w aferę biskupi wezmą pełną odpowiedzialność i poniosą konsekwencje, jeśli władze udowodnią, że ich postępowanie było nielegalne. Filipiński hierarcha podkreśla, że w działaniach biskupów nie było złej woli, ale prawdziwe pragnienie służenia ubogim. W jego przekonaniu dali się oni pochwycić w pułapkę. Z drugiej strony konieczna jest odnowa współpracy z agencjami rządowymi w taki sposób, by przy poszanowaniu wrażliwości duszpasterskiej zachować najwyższe standardy etyczne, napisał przewodniczący Episkopatu Filipin.
Biskupi w Niemczech wyrazili zadowolenie z dialogu o stanie kościoła, który został rozpoczęty w ubiegły weekend w Mannheim w archidiecezji fryburskiej. Na zaproszenie niemieckiego episkopatu zjechało tam 300 gości z całych Niemiec, w tym duchowni i świeccy, osoby reprezentujące ruchy kościelne i przedstawiciele takich organizacji jak Caritas, Centralny Komitet Katolików Niemieckich, czy też Konferencja Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych.
W ubiegły weekend niemiecka opinia publiczna mogła zobaczyć relacje z dużej sali kongresowej, w której w 39 małych grupach dyskutowali biskupi, siostry zakonne, księża i osoby świeckie. Celem tych rozmów było opracowanie wytycznych tzw. dialogu wewnątrzkościelnego, do którego zaprosili niemieccy biskupi podczas tegorocznej wiosennej sesji plenarnej. Powodem był, jak przyznali sami hierarchowie, krytyczny stan kościoła w Niemczech po upowszechnionych skandalach pedofilskich oraz tzw. memorandum teologów. Po tym drugim jednak biskupi zachęcali do debaty nad tym, jak znów odkryć Boga, a nie jak zmieniać kościelne struktury. Ze spotkania w Mannheim zadowoleni byli zarówno biskupi, jak i przedstawiciele organizacji świeckich. Choć na tym etapie trudno mówić o konkretnych postanowieniach, zarówno duchowni, jak i świeccy chętnie podkreślali, że cieszą się z rozpoczętego dialogu. Przewodniczący episkopatu arcybiskup Robert Solich zauważył, że najważniejsze to słuchać siebie nawzajem. Jego zdaniem w kościele w Niemczech rodzi się właśnie nowa zdolność komunikowania. Jednym z trudniejszych tematów w tym procesie dialogu będzie problem pedofilii wśród duchownych. Na najbliższą środę episkopat zapowiedział przedstawienie nowego projektu. Wszystkie 27 diecezji udostępni swoje akta personalne badającym pedofilię Instytutom Kryminologii. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Europejskie spotkanie egzorcystów i osób związanych z duchowym uwalnianiem rozpoczęło się na Jasnej Górze. Takie konferencje odbywają się co 2 lata i gromadzą przedstawicieli różnych krajów, przede wszystkim Starego Kontynentu, ale tym razem są również goście z Indii i Afryki. W ściśle zamkniętym 4-dniowym spotkaniu udział bierze około 300 osób.
Celem Europejskiej Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia do Spraw Uwalniania jest wymiana doświadczeń i poznawanie nowych wyzwań. Wśród tematów są zagadnienia dotyczące współczesnej mody na wampiryzm, schizofrenii i zaburzeń psychicznych, okultyzmu czy spirytyzmu. Jak powiedział ksiądz Andrzej Grewkowicz, egzorcysta archidiecezji warszawskiej, choć w Polsce raczej ustabilizowała się liczba osób potrzebujących pomocy kapłana wypędzającego złego ducha, to zagrożeń przybywa. Wśród nich dominują działania związane z leczeniem ludzi.
Trzeba by mówić dzisiaj o dużej czujności, jeśli chodzi o tę przestrzeń psychologii, psychoterapii, bo tu się wkradają też różne formy seansów, które już nie są jakimiś terapeutycznymi, ale wprost takimi okultystycznymi.
Ksiądz Grewkowicz przestrzega przed różnymi nowymi propozycjami i modami podszytymi działaniami złego, które choć same w sobie nie mają złego ducha, to jednak stwarzają grunt dla rozwoju grup ewidentnie związanych z szatanem. Egzorcyści podkreślają, że konieczna jest dziś wielka czujność i po prostu zdrowy rozsądek. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.